Duchu Święty, oddajemy Ci nasz rozum, nasz umysł, nasze emocje, naszą pamięć, naszą uwagę i prosimy Cię, uczyń nasze serca pokornymi, byśmy z miłością to słowo przyjęli, mimo że nie jest łatwe. I by nasz bunt, który może powstać, nie istniał w ogóle. A Ty, Maryjo, nasza Matko, ochraniaj nas i spraw, by to słowo wydało właściwy owoc we właściwym czasie. Usiądźmy sobie. Witam Was, kochani, w ostatnim już w sumie, jeszcze nie ostatnim dniu naszych rekolekcji, ale w tym takim kluczowym, roboczym czasie, w którym pewne rzeczy musimy zrobić. Wiadomo, że jest przyczyna i jest skutek, więc mamy pewne zadanie i bardzo się cieszę, że zadanie na pewno wypełniliście, te dwa, które były. I moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie o rzeczach kolejnych, ale Słowo Boże jest bardzo mocne i zawsze, moi drodzy, Bóg do nas mówi przez Słowo, więc nie można tego pominąć. Posłuchajmy. Niesamowita rzecz. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, wybaczyliśmy. Na pewno poczuliście wielką ulgę wtedy, kiedy wybaczyliście wszystkim i wszystko. I sobie, i wyrzekliście się żalu do Pana Boga. Przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Później, jeśli podasz chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną. Czym się karmi duszę? Słowem. O tym będziemy jeszcze mówić. Wtedy co się stanie? Posłuchajcie, to jest niesamowite. Co Pan Bóg Ci obiecuje? Wtedy Twoje światło zabłyśnie w ciemnościach. Są ciemności zewnętrzne i wewnętrzne w Tobie. I to światło zabłyśnie. Twoja ciemność stanie się południem. Pan prowadzić Cię będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach, czyli nie będziesz nic pragnąć. Odmłodzi Twoje kości, tak że będziesz jak zdroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Chyba nie ma lepszego spa na świecie niż to. Wystarczy zrobić prostą rzecz, bardzo prostą. I kochani, często się tak zastanawiamy, nie? Czy robić zakupy w niedzielę, czy nie? I niektórzy się bardzo buntują. Jak to mogli zamknąć sklepy? Chodzimy, przecież to jest ograniczenie mojej wolności. Ja chcę chodzić do sklepu, więc dlaczego ma być sklep zamknięty? Co Pan Bóg mówi? Jeśli powciągniesz nogi od przekraczania szabatu, czyli Dnia Świętego, żeby w mój dzień święty spraw swych nie załatwiać? Mój dzień. Bóg dał Tobie 6. Możesz robić wszystko, załatwiać wszystko, 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 ale 7 dzień jest Jego. I dalej. Jeśli sprawisz, by nie przeprowadzić swojej woli, nie omawiać swoich spraw, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Proste. Spróbuj. Słowo Boże jest prawdą. Albo to działa, albo nie. Spróbuj nie przeprowadzać swojej woli, nie wypełniać swoich spraw, tylko poczuć się kochanym przez Boga, znaleźć czas na modlitwę dla drugiego człowieka, na rozmowę, żadnych spraw, żadnych telefonów, nic. Po prostu ten dzień należy do Pana. I wtedy On Ci wszystko poukłada. Nie będziesz musiał nic załatwiać, samo się wszystko załatwi. To znaczy On Ci wszystko załatwi. Zauważmy, jaka niesamowita obietnica. Tylko albo w to wierzymy, albo nie. No to już wybór należy do Ciebie. I Ewangelia, bardzo znany fragment. Jezus sobie wchodzi do miasta. Wtedy nie było urzędów skarbowych, nie było kas fiskalnych, nie było różnych innych tego typu rzeczy. Terminali, tak jak to wszystko teraz jest, żeby ani jeden grosz nie uciekł. Tylko podatki były, bo odkąd świat istnieje, podatki są. Jak to wyglądało? Przy drodze wjazdowej do miasta była tak, nazywało się to komora celna, taka budka, w której siedział celnik. To był urzędnik państwowy, w tym przypadku rzymski, czyli Żyd, który był urzędnikiem państwa rzymskiego. I na czym polegała jego praca? Ktoś jechał na przykład do miasta, wiózł zboże, albo ryby, albo coś tam wiózł na sprzedaż. Ten celnik to oglądał i mówi: płacisz drachmę albo dwie i wjeżdżasz. A jeżeli nie, to do widzenia, zawracasz z powrotem. Na tym to wszystko polegało. I teraz ci celnicy nie musieli się rozliczać z okupantem, z Rzymem. Nie. Oni mieli ryczałt. Jakoś tam obliczono, że po prostu tyle i tyle ma wpłacić, a reszta cesarza nie obchodzi. No więc wiemy, jacy oni byli. Mieli narzędzia przymusu, byli bezwzględni i byli bardzo bogatymi ludźmi, no bo co ponad stan, to było jego. I kochani, celnik, ten Mateusz, ten Lewi dokładnie, bo później zmienił imię na Mateusz, był ekonomistą. Są tacy ludzie, którzy mają żyłkę do handlu. I on doskonale wie, w co wejść, z czego się wycofać. I on nigdy nie straci, nigdy nie popłynie, zawsze jest na topie. Wie, co i jak. Bo on to czuje. I teraz przychodzi Jezus do niego. Do tego milionera, można powiedzieć, który siedzi tam w tym swoim gniazdku. Ma zapewniony byt, wszystko totalnie do końca życia. I Jezus mówi mu, pójdź za mną. I on wyczuł, że jak pójdzie to, to zrobi interes życia. I rzeczywiście zrobił. Nie ekonomiczny, no bo pozbył się tego, ale został apostołem. Ale znany jest, dzisiaj o nim czytamy i jest w niebie. Niesamowita rzecz. Kochani, zobaczmy. Pójść za Jezusem, to zostawić to wszystko, co było wcześniej. I uwierzyć Jemu i pozwolić Mu w życiu się prowadzić. Kochani, mówiliśmy, tutaj padło takie słowo w pierwszym dzisiejszym czytaniu, nakarmić duszę przygnębioną. Moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie o czwartej przeszkodzie, ostatniej, która jest na drodze naszej wiary i naszej relacji z Panem Jezusem. Kochani, są to słowa. Nasza mowa, nasz język. Otóż wiemy, wszyscy wyznajemy tę prawdę, że Bóg stworzył świat. To jest podstawowa prawda wiary. Było nielogiczne, żeby tak wspaniały, doskonały świat, który jest sensowny, logiczny, zmierzający do jakiegoś celu, był dziełem jakiegoś przypadku kosmicznego. To jest nierealne. Kod DNA by się nie napisał sam. Ale w jaki sposób Pan Bóg stwarzał świat? Otóż przez słowo. Bóg rzekł i stało się. Słowo Boże ma moc. I my w wyznaniu wiary, tym, które mówimy na mszy świętej w niedzielę, wypowiadamy takie słowa o Panu Jezusie, a przez Niego wszystko się stało. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zanim został człowiekiem, był duchem, był odwiecznym słowem Ojca. Miał naturę słowa. I mówimy, słowo stało się ciałem. Ale to nie jest temat naszej analizy, ponieważ to się uczymy na teologii w seminarium. O co tu chodzi? Kochani, Słowo Boże ma moc. Jeżeli Bóg coś powie, to się zawsze dzieje. I my, ludzie, stworzeni na Boże podobieństwo, też wypowiadamy słowa. I kochani, nasze słowa nie są tylko komunikacją czy jakimś sygnałem, aby się porozumiewać, bo na przykład zwierzęta też mają jakieś sygnały ostrzegawcze czy jakieś inne. Jak tam świstaki sobie siedzą na polanie gdzieś w Tatrach, to jeden obserwuje teren i kiedy jest niebezpieczeństwo, on wydaje sygnał i natychmiast wszystkie uciekają. Nasze słowo to nie jest tylko sygnalizacja pewnych rzeczy. Kochani, nasze słowo też się dzieje i też ma moc. I dlatego jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Bardzo niebezpiecznym. Myślę, że żaden policjant nie pozwoliłby dziecku 5-letniemu bawić się swoją bronią, odbezpieczonym pistoletem z ostrą amunicją. Bo wiedziałby doskonale, że to dziecko zrobi sobie krzywdę albo komuś innemu. Dlatego broń trzymamy w bezpiecznym miejscu. Podobnie z różnego rodzaju truciznami. Dlaczego? Bo one stanowią śmiertelne zagrożenie. Podobnie, kochani, nasz język jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. I tu może wywołać zdziwienie, co ten ksiądz mówi. Kochani, może. I to nie są żarty. Mądrość Syracha, Stary Testament, co mówi na temat słowa. Posłuchajcie. Uderzenie rózgi zadaje rany, a uderzenie języka łamie kości. Wielu poległo od ostrza miecza, lecz nie tylu, ilu zginęło przez język. Szczęśliwy, kto się go ustrzegł, kto nie zaznał jego jadu, kto nie dźwigał jego jarzma i nie został zakuty w jego łańcuchy. Jego jarzmo jest jarzmem żelaznym, a jego łańcuchy łańcuchami z brązu. Przykra jest śmierć z jego powodu. Lepszy od niej pobyt w krainie umarłych. Szokujące słowa. Uderzenie rózgi zadaje rany, uderzenie języka łamie kości. Co można zrobić językiem, my wiemy. A co mówi Pan Jezus? Bo sobie myślimy o Stary Testament, to Stary Testament. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 12. Posłuchajmy. Plemię żmijowe. Jak możecie powiedzieć coś dobrego, skoro źli jesteście? Usta mówią przecież to, czym jest napełnione wasze serce. Dobry człowiek wyjmuje z dobrego serca to, co dobre, a zły człowiek wyjmuje ze złego skarbca to, co złe. Dobrze mówisz, to znaczy, że co? W twoim sercu jest dobro. Jeżeli źle mówisz, to co? Wydobywasz ze swego skarbca to, co złe. Taki jesteś, jak mówisz, jak się wyrażasz. Posłuchajmy dalej. Wiedzcie, że w dniu sądu ludzie zdadzą sprawę z każdego niepotrzebnego słowa. Bo właśnie na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Jeszcze raz powtórzę istotę. Z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Więc moi drodzy, no to teraz mamy poważną sprawę. Wiemy, że słowo się dzieje, wiemy, że słowo ma moc. Słowo dobre to błogosławieństwo, a słowo złe to przekleństwo. I moi drodzy, każde z tych rzeczy niesie ze sobą pewną moc, która się dzieje. Bardzo mocno działa przekleństwo. Komuś życzysz źle. To się stanie. Największą moc ma przekleństwo rodziców w stosunku do dzieci. Dlatego, że oni mają władzę nad ich życiem, władzę rodzicielską. I jeżeli w złościach, w gniewie, bo cię dziecko wkurzy, powiesz mu, jesteś do niczego, nic z ciebie nie będzie. Albo nie daj Boże, ty diable czy diabełku. Słuchajcie, to się stanie. Później to dziecko żyje dalej i zauważysz, że jego kolega, który dokładnie ma podobne zdolności, podobne wszystko, jemu się układa wszystko fajnie, a twojemu dziecku zawsze pod górę, nic mu się nie układa, wszystko jest źle. Czy coś z nim jest nie tak? Nie. To twoje słowo jako przekleństwo spowodowało, że niestety, no, tak dzieje się w życiu twojego dziecka. I to nie są żarty. Podobnie błogosławieństwo, czyli rzecz odwrotna, potrafi człowiekowi uratować życie. Jest taki ksiądz kanadyjski, Philip Reilly, tak się nazywa. On przez wiele lat, przez 30 lat walczył z aborcją. Działał w ruchach pro-life, organizował pikiety, protesty, różne rzeczy i w końcu skutecznie zaczął działać, kiedy zorganizował ruchy modlitewne. Ale tu nie o to chodzi, możecie poczytać na jego temat. W każdym razie on pomaga kobietom, które doświadczyły aborcji, które dokonały aborcji. Nie ma gorszej rzeczy, to jest gorsze niż oświęcim. Po aborcji kobieta przeżywa piekło. Słyszy głos dziecka, płacz, każda. Kiedy widzi dziecko biegające czy coś bawiące się, z przerażeniem myśli, co by było teraz z moim dzieckiem. jak ono by teraz wyglądało, a tak nie ma go. Zabiłam go, nie ma powrotu. To jest, kochani, straszna trauma. I ten ksiądz ze swoimi ludźmi prowadzi taką terapię uzdrawiającą właśnie z tego typu rzeczy. I co on mówi? W każdej, jak taka kobieta przychodzi do tej wspólnoty, musi wypełnić ankietę. I na tej ankiecie wszystkie kobiety w 100% odpowiadają na jedno pytanie tak samo. Co mogłoby spowodować, żeby nie doszło do tej aborcji? Gdyby ktoś powiedział dobre słowo, przytulił mnie i powiedział: nic się nie stanie, będzie w porządku, urodzisz dziecko i będzie dobrze. Wystarczyło powiedzieć jedno dobre słowo i tym dobrym słowem uratować życie człowieka. A jak teraz młodzi ludzie, wiecie, to już jest zupełnie inne pokolenie. Oni bardziej żyją w świecie wirtualnym niż w realnym. I nie wiem, chyba dalej tak jest, ale jeszcze 2 lata temu wszyscy młodzi byli uzależnieni od lajków. Czyli zrobił swoje zdjęcie na Facebooka, wrzucił czy na jakiś tam portal społecznościowy. Coś tam napisał mądrego. No i teraz inni mogli to ocenić. I albo powiedzieli na przykład jakiejś dziewczynie: fajna jesteś, super, jest dobrze. A inna dziewczyna zrobiła sobie zdjęcie, coś tam napisała i spotkała się z falą hejtu. Wyzywali ją, powiedzieli, że jesteś beznadziejna, do niczego, w ogóle bzdury piszesz, że jesteś głupia i brzydka. Do czego to doprowadziło? Do samobójstwa. Oni nie musieli obkładać jej kijem baseballowym. Wystarczyło złe słowo wypowiedzieć temu człowiekowi i to słowo go zabiło. I teraz zastanówmy się, ile my słów wypowiadamy niepotrzebnych albo nie mówimy tego, co powinniśmy powiedzieć. Gdybyś powiedział żonie: wspaniały obiad zrobiłaś, masz piękną fryzurę, piękną sukienkę sobie kupiłaś, ładnie ci jest, ładnie sobie zrobiłaś paznokcie, to wiele kosztuje. I bez ściemy, szczerze, to jest prawda. Ale my, mężczyźni, to jak raz ci powiedziałem na ślubie, to co ja będę powtarzał? Kocham cię i koniec, już. Zobaczcie, dobrym słowem możesz przywrócić radość życia komuś. Więc widzimy, jaką moc ma słowo. Moi drodzy, jest już odeszła do Pana w zeszłym roku taka pani Jadwiga Choroszy. To była starsza pani, taka babcia, mama księdza. Od ponad 30 lat była koordynatorem odnowy w Duchu Świętym w diecezji wrocławskiej. W odnowie w Duchu Świętym ludzie mają tak zwane charyzmaty. Ona miała charyzmat rozeznawania duchów i korzystali z jej pomocy księża egzorcyści. Niesamowita łaska, ponieważ w tym przypadku, kiedy są ludzie opętani czy zniewoleni, najważniejszą rzeczą, jaka jest, to jest, moi drodzy, rozeznanie, kiedy ten zły duch wszedł w tę osobę. No i przyjechała do mnie do parafii, głosiliśmy rekolekcję wspólnie. Zresztą w wielu innych parafiach też, bo w Ropie tu niedaleko jest taka miejscowość koło Gorlic. W wielu różnych miejscach głosiliśmy razem. No jak jestem proboszczem, no to jakbym u siebie miał ją nie zaprosić. No i była taka sytuacja, że tak było, że na mszach świętych ja głosiłem kazania, a pani Jadwiga mówiła albo przed mszą, albo po mszy świętej konferencję. I to było na temat słowa. Czyli na to, co ja dzisiaj mówię, dzisiaj będzie około pół godziny, poświęciliśmy 4 dni rekolekcji, albo 3 dni rekolekcji. Więc to było tego bardzo dużo. I później ludzie z parafii mogli iść na rozmowę i modlitwę, na rozeznanie. I było takie małżeństwo, bardzo fajne małżeństwo, i ono jest cały czas. Nie mogli mieć dzieci. Od lat. No nic. No wszystko w porządku, nie ma żadnych problemów. I przyszła modlitwa. I przyszło pytanie pierwsze. Czy kiedykolwiek nie powiedziałaś samo przekleństwa? I ta dziewczyna sobie powiedziała kiedyś, będąc w gimnazjum, w którejś tam klasie, nie chcę mieć dzieci i nigdy nie będę ich miała. wypowiedziała to słowo, jakiś tam maluch kurzył ją. No, mogła sobie powiedzieć, nie? Niby nic. No więc co? No więc to słowo odwołała. My kapłani z takim księdzem Józefem egzorcystą pomodliliśmy się nad nią i po pewnym czasie urodził się Kacper. Bardzo fajny chłopak. Moi drodzy, samo przekleństwo. Jeżeli powiesz sobie, jestem do niczego, to ci się to spełni. Nic mi się nie uda. Jestem brzydka, jestem beznadziejna. Przeklinasz sama siebie. Co w takiej sytuacji zrobić? Odwołać i wyznać na spowiedzi. My, jak się będę modlił tutaj, będzie ta adoracja, jutro będziemy się modlić o przecięcie przekleństw. Ta sama pani Jadwiga, ona też działała na różnych płaszczyznach i w wielu miejscach i miała pozwolenie księdza biskupa i władz państwowych na ewangelizację w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich. To jest największy kryminał. Tam są najwięksi kryminaliści. Na czym to polegało? Tam współpracowała z księdzem, ten ksiądz przeświętą odprawiał, a ona jako osoba ciepła, kobieta, mogła z nimi rozmawiać i pomodlić się o różne rzeczy, uzdrowienia i tak dalej. I chłopaki mogli poopowiadać jej historię, wyznać to wszystko przed nią. No i nagle wchodzi tam na tą portyjernię, czy jak to się tam nazywa, i nagle sensacja w więzieniu, wielka sensacja. Kleryk został wsadzony do więzienia za podwójne morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Tam morderstwo ze szczególnym okrucieństwem to jest normalna sprawa, bo w więzieniu takim to każdy w zasadzie coś podobnego zrobił, nie? Ale że to był kleryk, no to sensacja. No było to nabożeństwo, była rozmowa i no sam ten chłopak chciał z nią porozmawiać. No więc porozmawiała. I jak wyglądała jego historia? Opowiadał, byłem małym, jeszcze jedno, zawsze, cały czas, jak mówił, to cały czas powtarzał takie słowa, miałem być księdzem, a jestem mordercą. Z takim wielkim żalem to powtarzał non stop. I mówi, jak historia wyglądała. Otóż mama wychowywała go sama. Nie wiemy z jakich przyczyn, nie mówił, więc no trudno dociekać. A on już od małego chciał być księdzem, więc robił sobie tam z gazet ornaty, odprawiał mszę świętą i cały czas chciał być księdzem. A mama cały czas mówiła, nigdy nie będziesz księdzem, ja nigdy do tego nie dopuszczę. No więc on dalej przy swoim. W końcu zdał maturę i wbrew woli mamy wstąpił do seminarium. I mama cały czas mówiła, nigdy nie będziesz księdzem. Przyjeżdżała do niego rok po roku, cały czas, co jakiś czas i za wszelką cenę chciała go stamtąd wyciągnąć. Nawet miała zakaz przez przełożonych odwiedzenia go w seminarium. I w pewnym momencie, już na 5. roku, nie wytrzymał. Zrezygnował z seminarium, ale nie wrócił do mamy, tylko udał się do innego miasta. Tam była praca, no więc pracował, ale później praca się skończyła, no więc wszedł na drogę przestępczą. Zaczął handlować narkotykami i chodzić na rozboje i na kradzieże. I pewnego razu, opowiada, poszedł na kradzież, włamał się do jakiegoś domu w bloku mieszkalnym i okazało się, że były tam dwie kobiety w wieku jego mamy. Mówił, nie wiem co we mnie wstąpiło, uderwał nogę ze stołu i tą nogą ze stołu zabił w sposób okrutny, zmasakrował obie te kobiety. Potem, kiedy się opamiętał, co zrobił, zadzwonił na policję i został aresztowany. Co by było, gdyby ta mama powiedziała temu człowiekowi, synu, dobrze, skoro tak chcesz, pomogę ci. Twoja decyzja. Jak ona się czuła? Nie wiem. Dramatyczna sytuacja. Pani Jadwiga mówiła, że pytała o niego, więc po roku czasu był w jakimś zamkniętym zakładzie psychiatrycznym i chyba dostał dożywocie. Mój drodzy, dramat. Zobaczcie, słowo mamy. Nigdy nie będziesz księdzem. Ja się na to nie zgadzam. Jak już jesteśmy przy pani Jadwidze, ona była z Jeleniej Góry, idzie sobie raz przez miasto i spotyka swoją koleżankę. Gdzie idziesz? A do kościoła. To była ta godzina chyba 13. Jak to do kościoła? Przecież o tej porze nie ma żadnego nabożeństwa. A to, bo wiesz, idę tam do kościoła zapalić świecę, aby ten mój Stasiu skapał jak ta świeca. No szok, nie? Zapalić świecę, aby mój Stasiu skapał jak ta świeca. Rzeczywiście, ten jej Stasiu umarł bodajże po 2 czy 3 miesiącach nagle. A ona kapłała przez chyba 12 lat. Bo dostała jakiegoś udaru. Została sparaliżowana. Potem ją wzięli do ośrodka pomocy społecznej, bo się nie miał kto nią opiekować. Potem jeszcze miała stopę cukrzycową, ucięto jej nogę. Takie rzeczy można robić. Ktoś by pomyślał, jak? No tak, moi drodzy, jest. Więc widzimy, jaką moc mają te słowa. Moi drodzy, i to nie są żarty. Kiedy komuś zło rzeczę, mówię na przykład, obyś zdechł, idź do diabła. Nie musisz tego wypowiadać na głos. Wystarczy, że to powiesz aktem woli, że taką wolę wyrazisz. No to to się stanie. I tu jest dramat i to bardzo poważne. Kolejna historia z mojej rodziny. Moja rodzina sprowadziła się z Węgier. Moi prapradziadkowie przyszli z Węgier i zakupili takie duże gospodarstwo niedaleko Andrychowa. 2 kilometry czy 1,5 kilometry od tego głównego kościoła w Andrychowie, od rynku. Piękne pola, gospodarstwo, wszystko. To było jedno państwo, bo to Austro-Węgry były wtedy, bo to było pod zaborami, więc nie było jakichś administracyjnych problemów. Ale nie wiem dlaczego ci poprzedni właściciele tego musieli to miejsce opuścić. I kiedy spotkali się jedni z drugimi, tamci opuszczając to miejsce powiedzieli: przeklinamy was i wszystkie wasze pokolenia. Niech nic wam się nie ułoży. Nic. I to się okazało. Rzeczywiście. Przekleństwo zadziałało. Nikomu się nie ułożyło. Było 8 dzieci, chyba jeden się ożenił, tylko wszystko posypało. Cały czas pod górkę. Ktoś tam wybudował dom, ale w nim nie zamieszkał. Ktoś się zakochał, dziewczyna go zostawiła, już się tak załamał, że już do końca życia się nie ożenił z nikim. Rosjanie, kiedy w czasie II wojny światowej przyszli za doniczką w pokoju czy w kuchni, włożyli odbezpieczony granat. Ktoś ruszył tym kwiatkiem, granat wybuchł, zginęły 3 osoby i ciotce Matyldzie, mojego taty, oderwało rękę. Do końca życia była z protezą. Nawet Cyganie tam mieszkali, ale bardzo krótko wyprowadzili się stamtąd. Przekleństwo. I co zrobiliśmy? Akurat tak Pan Bóg mnie prowadził, że wszedłem w tą modlitwę uwolnienie. To jest Boże prowadzenie, bo ja bym nigdy tego nie wymyślił. I wujek Bronek, żyjący jeszcze wtedy, mój tata też jeszcze wtedy żyli, postanowiliśmy pomodlić się. Więc wziąłem tatę mojego, wujka Bronka. Pojechaliśmy tam na to miejsce. I ja jako ksiądz mam tę władzę, że mogę to przekleństwo złamać. I pomodliłem się tak. W imię Jezusa Chrystusa, władzą, mocą, którą otrzymałem w sakramencie święceń, łamię moc wszelkich przekleństw, które dotknęły tą ziemię i tych ludzi na tym miejscu. I wszystkie osoby, okoliczności, rzeczy związane z tą ziemią i tymi ludźmi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zrobiłem znak krzyża i w paru miejscach pokropiłem wodą święconą. Tyle. Moi drodzy, wszystko się zmieniło. Są już nowe pokolenia. Mają pracę, pobudowali piękne domy, mają zdrowe dzieci. Po prostu widać, że to zostało przecięte. To przekleństwo już nie działa. Jeszcze jedna historia. Takie małżeństwo miało tylko jedną córkę. Tata był bardzo bogatym urzędnikiem, gość taki, wiecie, znany. Nawet nie wiem, czy tam w polityce gdzieś nie działał. Córeczka tatusiowa, no bo wiadomo, tatuś kocha swoją córeczkę, ale ta córka poznała chłopaka na studiach i postanowiła wyjść za niego za mąż. Tata powiedział, nigdy się na to nie zgodzę. Bo on myślał, że nie wiem, że wyjdzie za jakiegoś ministra, czy za jakiegoś profesora, czy doktora, nie wiadomo, kogo tam miał dla swojej córki. Powiedział, nigdy się na to nie zgodzi. A oni mimo to zdecydowali się i bez zgody rodziców zawarli związek małżeński. Tata nie przyszedł na ten ślub, nie przyszedł do kościoła, ale przed ślubem, zanim ten ślub miał miejsce, przed kościołem, powiedział do niej tak. Podszedł do swojej córki, ponieważ mnie nie posłuchałaś i zrobiłaś to wbrew mojej woli, przeklinam ciebie i następne pokolenia, chyba 7 następnych pokoleń. I poszedł. Odwrócił się i poszedł do domu. Nie był na ślubie. Jakie były tego konsekwencje? 5 albo 6 dzieci urodziło się martwych. I co jest w tym wszystkim najgorsze? To, że ten ojciec w ogóle uważa, że zrobił w porządku. On nie ma zamiaru zmienić swojego zdania i że to, co spotkało ich, on może nawet wie, że to było jego przekleństwo, ale on uważa, że to jest sprawiedliwe, że to jest dobre. Kochani, więc widzimy, jaką wielką moc mają nasze słowa i że to nie są żarty. I dlatego to jest taka bardzo poważna przeszkoda na naszej drodze do jedności z Jezusem. Co mamy zrobić? Co możemy zrobić? No właśnie, jeżeli kogokolwiek przeklinałem, komukolwiek źle życzyłem, muszę to odwołać. Nie zrobi tego nikt, tylko ty. I wtedy odetniesz się od tego jarzma, które cię zniewala. Jeżeli twoi rodzice cię kiedyś przeklinali, to co masz zrobić? Jeżeli są komunikatywni, można się z nimi porozumieć, bo wiecie, rodzice to w ogóle nas często nie słuchają. Nie? Bo gdzie tam rodzic będzie słuchał dziecka, nie? Ale możesz powiedzieć, mamo, tato, proszę cię, mówiłeś kiedyś na mnie źle. Odwołaj to. Tyle. I wyznaj na spowiedzi. I tu nie chodzi o ciebie, bo my jutro na nabożeństwie to przetniemy. Tu chodzi o to, żeby oni nie poszli do piekła. Żeby ratować ich. Bo to nie są żarty. Jeżeli nie żyją, to spokojnie, oni już wybaczyli, wybaczysz, to tutaj możesz być spokojny. Myślę, że po prostu Pan Bóg sobie z tym poradził. Człowiek już w tamtej rzeczywistości wie wszystko. Wiadomo, grzechy są nieświadome, jakoś inaczej Pan Bóg na pewno będzie osądzał. Więc to jest bardzo ważne. Ty musisz odwołać. Jeżeli widzisz, że ktoś ciebie przeklinał, a jest to mama czy tata, to możesz ich poprosić. Pozostałe rzeczy, bo wiadomo, że no trudno nam szukać kogoś, czy mówić. Nie musimy tego robić. Moi drodzy, jutro, tutaj, na tym naszym nabożeństwie, które będzie miało miejsce po Gorzkich Żelach, odmówimy modlitwę przecięcia wszelkich przekleństw, które padały na nasze rodziny, na nas, na nasze dzieci. Przekleństwa pokoleniowe, które szły, bo przecież my nie pamiętamy, ale wiemy z historii, że to była rabacja. Jakie to dopiero przekleństwa musiały iść? Jeżeli na przykład księża męczeni, zabijani, przeklinali swoich parafian. Słuchajcie, to jest chyba najcięższe przekleństwo, jakie może być. To jak ksiądz złorzeczy swojej parafii. Była jedna parafia w naszej diecezji, który jeden kapłan został fałszywie oskarżony o morderstwo gospodyni. Fałszywie. Poszedł do więzienia w Nowym Sączu. I tam umarł z wielkim żalem. To było przed wojną. Drugą wojną światową. I potem, po śmierci tego księdza, pewien człowiek się przyznał, że to nie ten ksiądz, tylko on zabił tę gospodynię. Potem było totalne przekleństwo na tej parafii. To była masakra. Nie będę teraz opowiadał, żebyście nie domyślali się, o jaką parafię chodzi, a może niektórzy wiedzą. I było takie nabożeństwo kilka lat temu, które też prowadziłem. Nie było stamtąd żadnego księdza. a ksiądz, który gdzieś tam był, pochodzący stamtąd, został zabity, zamordowany przez jakiegoś bandytę. Po prostu aż strach pomyśleć, co się działo. Więc, kochani, wszystko to przetniemy. Wszystko to Jezus uzdrowi. Tylko chodzi o to, żebyśmy byli. Ważną rzeczą jest Twoja obecność. Żebyś Ty aktem woli i obecnością swoją tutaj był. Im więcej nas, tym lepiej. Dlatego, moi drodzy, to jest ta czwarta przeszkoda. I myślę, że tyle wystarczy. Wiem, że to, co mówiłem, nie jest łatwe, ale bądźmy spokojni. Słowo ma moc, zapamiętajcie. Nigdy nie mów do kogoś źle. Nigdy nie porównuj dzieci ze sobą. Jedno jest mniej zdolne, drugie bardziej. Ale to Pan Bóg daje zdolności. Więc skoro Pan Bóg dał jednemu więcej, a drugiemu mniej, to ty nie musisz tego osądzać. To nie jest twój problem. Zawsze dobrze życz. Nawet jak ktoś cię wkurzy, to mu pobłogosław, to ci szybciej przejdzie. I od razu i nie będziesz miał ciężaru w sercu. Tu o to chodzi. I o tym, kochani, pamiętajmy. Nigdy nie odsyłajmy nikogo do diabła. Nigdy do dziecka nie zwracajmy się ty diable. Bo to powoduje straszne rzeczy. Wiecie, no, ja się przeraziłem, kiedy kilka dni temu czytam, jak prezydent Zełenski, ukraiński, powiedział wszystkim tym, którzy nie przyłączyli się do niego, idźcie wszyscy do diabła. Kochani, jeżeli prezydent narodu, wybrany jako urzędujący prezydent w chwili martyrologii narodu, bo powiedzmy sobie, to jest martyrologia narodu ukraińskiego. To, co Hitler robił z Żydami, to teraz robi Putin z Ukrainą. On powiedział wszystkim, idźcie do diabła. To teraz jakie będą tego konsekwencje? Nawet szkoda sobie wyobrażać, ale akurat to myślę, że nas nie dotyczy. Kochani, niech Pan prowadzi nas dalej w tym wszystkim. Jeszcze taka informacja. Myślę, że do godziny czasu, po mszy świętej, będzie już ta konferencja, którą teraz powiedziałem, to kazanie nagrane na stronie internetowej. Kochani, zachęćcie wszystkich. Nawet tych, którzy zlekceważyli. Mogą jeszcze, bo jest jeszcze czas, żeby nie stracili tej łaski. Wiecie, o co chodzi. Wysłuchaliście, wy tu jesteście, więc wiecie, o co chodzi. I myślę, że Duch Święty i Pan Jezus i Matka Najświętsza też jakoś przekonają ich do odsłuchania tego, aby wyrobili się przed tą modlitwą i przyszli na Górskie Żale jutro. Zdążą. Nawet jakby całą noc mieli słuchać tych konferencji i robić te zadania, zdążą. Bo to nie jest tak, że autobus jedzie, odjeżdża i reszta nie obchodzi nic. Skoro Pan Jezus wam, dał wam tę łaskę tych rekolekcji, to chcę, żeby wszyscy doświadczyli tej wolności. Żeby wszyscy poczuli, co to znaczy, kiedy jest w naszym sercu żywa wiara. Kiedy czujesz w sercu obecność Jezusa. I niech Pan Jezus i Matka Najświętsza prowadzą nas w dalszej części tych rekolekcji. Amen.